Dzień dobry, jest z nami socjolog, profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witamy.
Dzień dobry.
Z Rzeszowa powieje korzystny dla opozycji wiatr zmian. Rzeczywiście jest tak, jak mówią nam politycy z jednej i drugiej strony, że te wybory niedzielne, wybory prezydenta Rzeszowa, to będzie ważny moment dla całej ogólnopolskiej polityki?
Czy to jest jakiś taki moment, który da poczucie pewności siebie jednej ze stron, bo to jest akurat taki pojedynek, w którym zwycięstwo jest absolutnie jednoznaczne i nie ma tutaj o czym dyskutować. Kto zostanie prezydentem Rzeszowa i tyle. I ten, kto, czyli kandydat zostanie prezydentem Rzeszowa, no ten będzie mógł twierdzić, że to jest sygnał dla ogólnopolskiej polityki, sygnał zmian, że to jest taka pierwsza jaskółka, może jeszcze wiosny nie czyni, ale już ją zapowiada.
Tak, Rafał Trzaskowski mówi na przykład tak, w każdej podróży trzeba wykonać pierwszy krok. Pierwszy krok na drodze do odzyskania władzy przez siły demokratyczne może być wykonany w Rzeszowie już za kilka dni.
No trochę to naciągane, bo ta Prawo i Sprawiedliwość nie rządziło w Rzeszowie, to znaczy no teraz chwilowo wyznaczyło komisarza, chociaż też akurat dość takiego mniej agresywnego niż to zwykle mieli w rodzaju, czyli że nie akurat ich kandydat został, no ale to wynikało z tego wcześniejszego zamieszania w tej sprawie. No na pewno jest tak, że to Prawo i Sprawiedliwość się napaliło na te wybory, jej różne nurty i to oni podgrzali tą atmosferę, gdyby po prostu odpuścili te wybory tak jak kiedyś w Gdańsku po śmierci prezydenta Adamowicza, no to tak naprawdę nikt by tego nie traktował jako porażki, no ale to chyba jednak było zbyt prestiżowe to, żeby nie wystawić kandydata w wyborach prezydenta Rzeszowa.
No tak, tylko tu mamy kandydata i wspieranego przez PiS z jednej strony, a z drugiej strony wspieranego przez Solidarną Polskę. Dla PiS-u te wybory w niedzielę to jest test, jak mocna jest Solidarna Polska?
Czy to oczywiście nie jest taki prosty test? To znaczy tak naprawdę to byłby test, gdyby kandydat Solidarnej Polski pokonał Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast już tam same proporcje sił to w sumie są bez znaczenia. Wystarczy takie symboliczne zwycięstwo i pokazanie, że no, możecie tam sobie marzyć o pozycji samodzielnej, ale nawet w tak szczególnych okolicznościach jak to, że został wyznaczony na sukcesora wasz człowiek, to nawet wtedy nie jesteście w stanie się przebić do drugiej tury, czy w ogóle pomarzyć o zwycięstwie. Więc w tym sensie no, to jest jakiś zysk dla Prawa i Sprawiedliwości, ale to jednak raczej nagroda pocieszenia niż rzeczywiście jakiś impuls do zwycięstwa. To jest raczej element rozgrywki wewnątrz partii, a to jest raczej słabość partii, że musi się zajmować rozgrywkami wewnątrz.
Kilka słów od Donalda Tuska teraz. Jestem gotów zrobić wszystko, żeby Platforma nie przeszła do historii. Ja mogę pomóc i możemy pomóc sobie nawzajem, żeby przerwać trochę ten impas. Mentalnie, emocjonalnie i życiowo jestem gotów podjąć każdą decyzję, żeby pomóc odwrócić ten bardzo niebezpieczny dla Polski bieg zdarzeń. Panie profesorze, to wszystko Donald Tusk mówił w TVN24 kilka dni temu. Pytanie, co pan w tym usłyszał? Usłyszał pan, że Tusk wraca do polskiej polityki?
No myślę, że to jest cały czas ten sam moment. To znaczy chciałoby się, a boi się. Wydaje mi się, że może już przekroczył jakiś Rubikon, no bo gdyby teraz się wycofał, no to już więcej nie będzie takiej okazji. Już ta próba z 2019 roku nieudana z takim falstartem, z tym, że ktoś mu tam zabrał show, była takim, można powiedzieć, potknięciem.
To po co te słowa teraz tak brzmiące i tak budzące w niektórych politykach Platformy znowu nadzieję?
No, rozumiem, że Tusk chciałby, żeby był witany serdecznie, a nie z grzytaniem zębami przez część, żeby to przez aklamację został uznany za nowego lidera. No ale widzimy, że to tak prosto chyba nie będzie, już nawet na tym froncie wewnętrznym. Tutaj też widać, że partie, które zajmują się sobą, zawsze mają trochę problemów później w starciach z innymi partiami. Widać, że ta pozycja nie jest aż tak bezapelacyjna, żeby nie trzeba było tego typu rzeczy mówić, tylko żeby po prostu wszystkim się ręce składały do oklasków.
No tak, tylko kiedy Donald Tusk ogłaszał, że nie powalczy o prezydenturę z Andrzejem Dudą, tłumaczył, że niesie na plecach bagaż tych 8 lat rządów Platformy, no i że ludzie pamiętają także te niepopularne decyzje i to jest coś, co ciąży na jego wizerunku. Ten czas już minął, już dzisiaj ludzie zapomnieli i Tusk mógłby wrócić?
Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest to, że Tuskowi się marzy taka rola, jaką ma teraz Kaczyński, to znaczy kogoś, kogo się chowa na wybory, żeby właśnie nie drażnił tych, którzy są gdzieś tam, pamiętają jeszcze błędy, potknięcia, no ale kogoś, kto rozgrywa wewnętrzne relacje, który przesądza kogo tak naprawdę wystawiamy na pierwsze miejsce. To znaczy chciałby być właśnie no, kimś, kto może wystawić swojego Morawieckiego, kto będzie mógł wystawić swojego Dudę. I to będzie jego pozycja. Tak przynajmniej to sobie wyobrażam.
A kiedy słyszy pan scenariusz Tusk kandydatem w wyborach prezydenckich 2025, to co pan myśli? Myśli pan, że sezon ogórkowy już się zaczyna?
Znaczy, no na pewno są jakieś elementy, które są spekulacją, bo w tej chwili takiego kandydata nie ma. Do tamtego czasu, do tamtych wyborów będą jeszcze dwa razy wybory w Polsce, to znaczy będą i wybory, no właśnie nawet trzy, bo jeszcze będą wybory europejskie, no najmniej może ważne, ale będą samorządowe, będą sejmowe i wszystko zależy od wyniku tych wyborów, od tego, kto w nich usadzi się w siodle i na jakiej zasadzie. I dopiero wtedy będzie można dyskutować, kto jest kandydatem na prezydenta. Ale bez wątpienia to, że się jest branym pod uwagę w takich rozważaniach, jest już atutem Tuska.
Profesor Jarosław Flis jest naszym gościem. Na sondaże spoglądam, tam Prawo i Sprawiedliwość ma około 35% poparcia. Polska 2050 razem z Koalicją Obywatelską, licząc z Lewicą, z PSL-em, mają około 50% poparcia. Oczywiście wiemy, że w przeliczeniu na mandaty wyglądałoby to inaczej, ale do jakiego wyniku Prawo i Sprawiedliwość może być spokojne i może myśleć poważnie o trzeciej kadencji, do wyników w sondażach, o jaki wynik chodzi?
No, żeby przy takiej rywalizacji bez żadnych specjalnych elementów, bez dodatkowego łutu szczęścia, myśleć o samodzielnej większości, no, potrzebne jest 44%. Tak to wygląda. Jeśli mniej daje większość samodzielną, no to na skutek jakiegoś szczęśliwego zbiegu okoliczności. Dwa razy już Prawo i Sprawiedliwość miało taki zbieg okoliczności. Wydaje mi się, że trzeci
czyli,
raz...
Czyli, że ktoś na przykład nie przekracza progu wyborczego i ten zwycięzca dostaje bonus. A Szymon Hołownia mówi o przyspieszonych wyborach, podaje nawet konkretną datę 10 października i powołuje się przy tym na przecieki z Nowogrodzkiej. To jest gra Hołowni?
Znaczy no, oczywiście trzeba mówić w tej polityce, jak akurat nic się nie dzieje. To na pewno są takie elementy, które cały czas wypływają z obozu rządzącego, bo to są rzeczy, które polityków w tym momencie najbardziej interesują. To znaczy rozgrywki wewnętrzne, to jakby to mogło wpłynąć na relacje pomiędzy przystawkami a PiS-em w obrębie opozycji i tak dalej. Ja bym nie przywiązywał do tego szczególnie dużej wagi. No na pewno Hołownia jest zainteresowany tym, żeby wszyscy w nim pokładali nadzieję jako w tym, który pokona Prawo i Sprawiedliwość. I to jest jego w tym momencie główny atut, bo widać, że cała reszta no, niespecjalnie rokuje. Także wszystko to, co się kręci wokół Prawa i Sprawiedliwości, wokół jego szans na zwycięstwo partii obozu rządzącego, to wszystko pomaga Hołowni.
Jarosław Flis, Marcin Zaborski, rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam się polecamy, tam zapraszamy. Socjolog Jarosław Flis, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, nieustająco z nami. Panie profesorze, antyszczepionkowy kurs polityków Konfederacji, taki negujący naukowe fakty dotyczące pandemii, to jest coś, co będzie motorem dla tej partii, to jest coś, co będzie paliwem wzmacniającym bardzo partię Brauna, Korwin-Mikkego, Bosaka, Winnickiego?
To się okaże jesienią. Jeśli będzie kolejna fala, to bez wątpienia to będzie atut. Chociaż wydaje się, że już liczba tych, dla których to będzie najważniejsza sprawa, to też jest ograniczona. Ludzie mają też jednak inne problemy. I myślę, że reszta się też dostosuje do tej nowej sytuacji. Wszystko zależy od tego, jak to będzie przebiegać.
No tak, ale jednak sporo jest osób, które na przykład nie chcą się szczepić i za chwilę możemy mieć problem ze szczepieniami w Polsce.
No tak, ale to mi sens tego, czy się będą szczepić, czy nie będą się szczepić, to się okaże jesienią. No bo jeśli jesienią na skutek właśnie małej liczby szczepień przyjdzie fala, której nie będzie w tych krajach, w których większość się zaszczepiła, no to pomyślę, że wtedy naprawdę wąska grupa będzie tylko w stanie przyjąć, że to ze szczepieniami jest coś nie tak. Zupełnie inna będzie sytuacja z kolei, kiedy się okaże, że tej jesiennej fali w ogóle nie będzie, że jednak ten poziom wyszczepienia wystarczy i do tego, żeby opanować, żeby powstrzymać kolejną falę i wtedy z kolei sprawa szczepienia, czy szczepić się, czy się nie szczepić, w ogóle też spadnie z pierwszych stron gazet, bo nikogo to nie będzie interesować, bo sytuacja będzie opanowana.
Paweł Kukiz podpisuje porozumienie programowe z Prawem i Sprawiedliwością. Jakie to ma znaczenie dla tego wszystkiego, co będzie się działo w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach w polskiej polityce?
No trochę to wygląda na taki paliatyw, no to znaczy rozumiem, że Kukiz już ma tego wszystkiego dosyć, ale chciałby jakoś wyjść z twarzą, więc to, że ktoś, kto ma większość, może mu obiecać, że kiedyś tam w przyszłości będą spełnione jego postulaty, to to będzie taki pomysł na to, żeby już ostatecznie z tego wyjść. No nie udało mu się utrzymać nawet tego stanu posiadania, który zapewnił mu sojusz z PSL-em w 2019 roku. Także to oczywiście jest element jakiejś rozgrywki wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, czy wewnątrz niegdyś Zjednoczonej Prawicy.
No właśnie, bo to z perspektywy Kukiza zrozumiałe, że szuka nowego miejsca, kolejnego już w ostatnich latach, ale jaki jest sens tego porozumienia programowego z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości?
No taki, żeby mieć pistolet na Gowina, to żeby w razie czego, gdy będzie...
Czterech posłów Kukiza to trochę mało.
Strzelić.
Czterech posłów u Kukiza.
No tak, ale to się gdzieś tam zbiera, ziarko do ziarka. No pamiętamy, że podobne sytuacje kusiły też SLD. No SLD też wyrzuciło PSL z koalicji w kadencji 2001-2005, bo tam za bardzo brykał i podpierało się różnymi rozłamowcami z samoobrony i z różnych tam innych rzeczy. I to się taktycznie udawało, ale wiemy, czym to się skończyło dla SLD. Także to jest raczej takie rozwiązanie, które będzie sprawiać więcej kłopotów Prawu i Sprawiedliwości niż rzeczywistego pożytku. To, że się nie umie ułożyć z kimś relacji na jakichś ludzkich zasadach, na wspólnej przyszłości, wspólnych osiągnięciach, a tylko i wyłącznie robi się to za mocą strachu, no to nie jest duże osiągnięcie polityczne.
Niektórzy spodziewają się, że w ramach tego porozumienia programowego PiSu i Kukiza to pojawią się jakieś pomysły na zmiany reguł wyborczych, zmiany ordynacji wyborczej. Jakie zmiany są dzisiaj możliwe?
To jest bardzo ciężka sprawa, dlatego że wszystkie siły polityczne w Polsce ogłaszają, że chcą, czy tam rozważają, czy na jakichś etapach w ciągu minionych lat ogłaszały, że chcą ordynacji mieszanej. Przy czym te wyobrażenia na temat tego, jak to działa, jaki wariant pasowałby do Polski, to one są bardzo odklejone od rzeczywistości czasami. To czasami jest jakiś zlepek mitów, jakiejś takiej powierzchownej wiedzy. Jest tutaj rzeczywiście bardzo duże pole manewrów, bo tych wariantów takiej ordynacji jest bardzo wiele. W każdym razie teoretycznie można by coś takiego w Polsce przeprowadzić, bo co do kierunku wiele osób się zgadza, chociaż sam prezes Kaczyński jest konsekwentnie negatywnie do tego nastawiony do tego pomysłu. No można by o tym rozmawiać, tylko zdaje się, że w tej atmosferze, jaka jest w tym momencie, to jakoś niespecjalnie rokuje. Także to raczej jest taki element właśnie rozgrywki nawet już właśnie z takim planktonem, jakim się w tym momencie stał Kukiz.
Ordynacja mieszana, czyli myśl o tym, żebyśmy przynajmniej część posłów wybierali w okręgach jednomandatowych. To byłoby korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości?
Wszystko zależy od tego, jak się to skonfiguruje. To można skonfigurować tak, że będzie bardzo niekorzystne, czy będzie bardzo korzystne. No, obecna ordynacja jest bardzo korzystna dla Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje się, że jeśli próba jej podkręcenia wcale dobrze nie rokuje, no możemy zobaczyć na Senat. W Senacie nagroda dla największej partii teoretycznie jest jeszcze większa niż w Sejmie, ale to skłoniło partie opozycyjne do tego, żeby się połączyć i zdobyć tam większość, której się nie udało w Sejmie. Także wydaje się, że ordynacja sejmowa, taka jaka jest w tym momencie, jest naprawdę, jeśli chodzi o relacje między partiami, jest bardzo dobrze pomyślana. Natomiast tym, co mogłoby zmienić, gdyby wprowadzić ordynację mieszaną, co mogłoby się stać dla Prawa i Sprawiedliwości korzystne, to ustawienie relacji wewnątrz. Bo w tym momencie te właśnie rozgrywki, na których prezes cały czas mówi, z Solidarną Polską, z Porozumieniem Gowina, gdzie oni sobie wyłuskują poszczególnych kandydatów w okręgach, zdobywają taką reprezentację, która później jest w stanie trzymać w szachu większą partię, to są efekty tej otwartej listy głosu preferencyjnego i mechanizmów, które ona generuje. To nie jest najprzyjemniejsza twarz polskiej polityki i tą akurat sprawę warto by zmienić.
I będziemy przyglądać się tej twarzy w najbliższych dniach, tygodniach, bo jeszcze w czerwcu na przykład przed politykami w Sejmie kolejna próba sił. Najpierw wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, potem głosowanie nad odwołaniem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Myśli pan, że takie głosowania personalne mogą zaważyć na trwałości koalicji?
No one uruchamiają duże emocje. One też są mniej programowe i dlatego trudniej się odwołać do jakiejś jedności. Szczególnie wtedy, kiedy nie dotyczą obrony stanu posiadania, bo na przykład taki wniosek jak wotum nieufności względem premiera, tam Sasina i różnych ministrów odpowiedzialnych za zeszłoroczne wybory, no to jest raczej coś, co umacnia większość. Natomiast taki przypadek jak wybór Rzecznika Praw Obywatelskich uruchamia zupełnie inną dynamikę i tam może się okazać, że ten ładunek emocji będzie po prostu tak duży, że ten układ tego nie wytrzyma.
No ale... tak, tylko mieliśmy głosowanie nad wielkimi pieniędzmi dla Polski, nad miliardami złotych, setkami miliardów złotych z Unii Europejskiej, gdzie wyłamała się Solidarna Polska z koalicyjnego głosowania. To koalicji nie wywróciło. Teraz wybór Rzecznika Praw Obywatelskich albo głosowanie nad marszałkiem Terleckim mogłoby wywrócić koalicję?
No, mówił Konfucjusz, że ludzie potykają się nie o góry, tylko o kretowiskach. I to może być właśnie takie kretowisko, które ta koalicja się potknie. W zasadzie udało się wygrać z Zjednoczonej Prawicy w czasach, w których Bodnar był Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Trudno ustalić, dlaczego miałoby się nie udać wygrać, gdy będzie ktoś to zupełnie, znaczy mniej zaangażowany w te spory. Można było to odpuścić, ale jak widać, no to jednak nie przychodzi tak łatwo do głowy, kiedy się już rządzi tyle lat.
Zjednoczona Prawica jednoczy się przez dzielenie. Jak słyszymy, w najbliższych dniach powstanie nowa partia. Partia Republikańska. Zakładają Adam Bielan razem z innymi politykami, którzy wyszli albo zostali wyrzuceni z Porozumienia Gowina. To jest zapowiedź końca tych kłopotów, które obserwujemy od wielu miesięcy w koalicji, czy wręcz przeciwnie, nowe kłopoty PiSu?
No to jest chyba jakieś tam przypudrowanie jednak dość bolesnej rany, która się pojawiła przy okazji tej próby wypchnięcia Gowina, czy jakoś unicestwienia Porozumienia. No, bez wątpienia Adam Bielan ma cały szereg zalet, ale zdaje się, że taka natura lidera politycznego i osoby, która ciągnie za sobą jakąś organizację, to nie jest coś, z czego jest szczególnie znany. No, może się w nim obudził taki zupełnie nowy duch, ale to raczej wygląda na jakąś taką kolejną przystawkę, która w zasadzie nie będzie samodzielnym bytem. Będzie tylko czymś takim, jak tam różne warianty PSL-u, które zostały przyłączone, no, czy różne inne takie inicjatywy. Nie, wydaje mi się, że to zupełnie nie rokuje. To raczej jest taki przedsionek przed wejściem do PiSu.
No tak, bo Partia Republikańska Adama Bielana ma być częścią koalicji. Tak przynajmniej mówią jej założyciele. Ale premier Gowin nie bardzo chce słyszeć o tym, żeby ten nowy twór był częścią koalicji, był kolejnym koalicjantem. A Michał Wypi, jeden ze współpracowników premiera Gowina, mówi wręcz tak. Adam Bielan jest symbolem zdrady i braku lojalności. A wejście Adama Bielana jako jednego z liderów koalicji może być bardzo szkodliwe dla trwałości całego projektu.
No to są przepychanki, które obserwujemy już od prawie roku w różnych tam wariantach, układach i jeszcze z Jadwigą Emilewicz i później w Solidarnej Polsce. No to raczej są, taka gorączka jest przejawem choroby, to nie jest same źródło choroby. Choroba jest głębsza, brak lojalności, brak jakiegoś kontaktu z rzeczywistością ze strony prezesa Kaczyńskiego raz po raz, jakieś zupełnie szalone pomysły zgłaszane i próba ich przyknięcia w ostatniej chwili. No i to później się przejawia właśnie taką gorączką, takimi wypowiedziami. Ale prawdę powiedziawszy, jak się to skończy, to Bóg raczy wiedzieć, bo to jest już właśnie raczej kwestia emocji niż chłodnej kalkulacji. Kalkulacja podpowiada, żeby budować jedność w oparciu o sukcesy, a nie w oparciu o strach.
A są tacy, którzy podpowiadają, że Porozumienie Gowina powinno budować tę przyszłość razem z PSL-em, z ludowcami. Pana zdaniem taki sojusz, Porozumienie plus PSL, to jest projekt, na którym zyskałyby obie strony?
Znaczy mniej więcej tak jak Kukiz zyskał na sojuszu z PSL-u, to znaczy z PSL-em, to znaczy no przedłużył swój żywot w polityce. Być może gdyby miał jakieś nowe pomysły, to mogłoby to pociągnąć dalej, ale na razie się okazało, że takich nie ma. Ale z punktu widzenia PSL-u to jest o tyle korzystne, żeby się nie pojawiło coś, co się w amerykańskiej polityce nazywa spoilerem, to znaczy takim no, psujem, to, takim szkodnikiem, który sam nie zje, ale innemu nie da, to znaczy uszknie tam jakieś 2-3%. Tak jak Partia Razem w 2015, tak jak Polska jest najważniejsza w 2011, do Sejmu nie wejdzie, ale przesądzi o tym, kto i w jakiej sile do Sejmu się dostanie. Więc z punktu widzenia PSL-u jest bardzo ważne, żeby takich szkodników było jak najmniej. W związku z czym lepiej kogoś wziąć na pokład, niż żeby ciągnął w drugą stronę.
Wyobraża pan sobie, że za jakiś czas Lewica i Koalicja Obywatelska siądą do stołu rozmów, otrzepując się z wcześniejszego bitewnego kurzu, i zaczną rozmawiać o stworzeniu wspólnych list wyborczych, choćby w ramach jednego z bloków, które mogą powstać?
No, wydaje mi się, że to było bardzo ciężkie dla Platformy Obywatelskiej. Prędzej sobie wyobrażam, że ona w ogóle pójdzie w rozsypkę, niż że do czegoś takiego dojdzie. Jednak ona przez całe lata przywykła traktować SLD jako kogoś takiego, no, po kogo można sięgnąć w każdej chwili i wyprosić podobnie.
No tak, tylko znaczy, że... dzisiaj sondażowo te partie za chwilę mogą się bardzo mocno spotkać ze sobą, jeśli chodzi o poziom poparcia.
Tak, ale jak spojrzymy na przykład na władzę w samorządach, to ona jest, to jest w ogóle kompletnie inna skala. SLD ma tam, zdaje się, dwóch członków z zarządu, Platforma ma pod 30 chyba, o ile mnie pamięć nie myli, jeśli chodzi o liczbę radnych w sejmiku, starostów, czy o prezydentach największych miast, to w ogóle szkoda porównywać. Więc to znacznie ciekawsze jest to, co się stanie pomiędzy Platformą a Hołownią. Tak, bo prawdopodobnie jest tak, że jest miejsce w Polsce na taką partię lewicową, która będzie oscylować wokół 10%, tak jak Partia Pracy w Irlandii, powiedzmy, która no, gdzieś tam sobie będzie, czasem będzie komuś potrzebna, czasem wejdzie do koalicji, ale będzie grupować też tą część widoczną już w wielu zachodnich społeczeństwach, takich wierzących w postęp, ale niestety na dziś sfrustrowanych tym, że go nie ma, działaczy. Natomiast to jest takie podejście, które bardzo utrudnia budowanie szerszych porozumień, bo jeśli ktoś jest głęboko przekonany, że historia jest po jego stronie, no to nie bardzo widzi miejsce na kompromisy. Nawet jeśli na oko sądząc, że jak się ma tam 8%, no to jest bardzo daleko od połowy, od tego, żeby narzucać swoją wolę wszystkim.
Ale gdyby miały powstać dwa bloki opozycji, jasne jest dla pana, gdzie jest ta linia podziału, kto z kim powinien poszczególne bloki stworzyć?
Czy wydaje się, że jest racjonalnym to, żeby był jeden blok taki lewicowo-postępowo-liberalny i drugi taki bardziej centrowo odwołujący się. No taki to kraj mogliby się zapisać burmistrzowie miast powiatowych.
No dobrze, ale to w takim razie, gdyby tak to wyglądało, takie były te bloki, to Koalicja Obywatelska programowo, ideowo, w którym z nich się mieści?
No główny problem jest taki, że wtedy będzie z Koalicją Obywatelską tak jak z tą żabką, co to miała wybrać, czy chce być do zwierzątkiem, dołączać do zwierzątek pięknych, czy do mądrych. No przecież się nie rozdwoi. I podobnie jest z Platformą. No najchętniej by się rozdwoiła, ale to właśnie oznacza, że będzie jej koniec. Być może właśnie o tym mówi Donald Tusk w tych swoich wypowiedziach, że on bardzo by nie chciał, żeby Platforma się rozdwoiła i żeby część poszła do Lewicy, a część poszła do Hołowni. Kończąc projekt, z tym wiążą się jego największe życiowe triumfy, jego największe życiowe sukcesy.
Nie tylko politycznymi grami człowiek żyje. Nie wszyscy wiedzą, że pan grywa też w gry planszowe. W co będzie pan grał w najbliższe wakacje?
No myślę, że w te wakacje gdzieś tam się pojawiają jakieś nowe pomysły na horyzoncie. Jest gdzieś tam sprzedaży taka gra tu i tam. Zobaczymy, co to będzie. Taka właśnie w różnych wakacyjnych klimatach. Ale na pewno też nie będzie brakować tego, w co zwykle gramy w wakacje, bardziej imprezowego, tajniaków, Dixita w szóstej bierze. Takie gry, które można ze sobą zabrać pod namiot i w których można się bawić dobrze w szerszym gronie.
Wszystkich miłośników planszówek pozdrawiamy oczywiście. Bardzo dziękuję. Profesor Jarosław Flis był naszym gościem. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję pięknie, do zobaczenia.